dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym nowym odcinku naszej serii Bóg Szpanowej, czyli czytamy książki, o nich mówimy, w sensie ja czytam, o nich mówię, a mam nadzieję, że wy dzięki temu też coś przeczytacie. Kochani, wróciło już po prostu teraz na jesieni po prostu tysiące rekolekcji, nie mam aż tyle czasu na czytanie, ale udało mi się naczytać 2, 4, 6, 8 książek. Wiem, dla niektórych to jest całoroczne wydarzenie albo dziesięcioletnie, ale no właśnie, trochę mniej niż zazwyczaj, ale to nie szkodzi, tak jak mówiłem, będę wam jak tylko parę książek naczytam, o nich opowiadał. Kochani, najpierw trzy książki z działu literatury współczesnej, tak to nazwijmy. Pierwsza, którą bardzo chciałbym wam polecić. Kochani, wiecie, że jedna z moich ulubionych książek, mówiłem o niej w jednym z bukszpanów i dzięki temu nakład tej książki się mocno sprzedał, bo wielu z was ją kupiło, była książka Gentleman w Moskwie Amora Taulesa. Ta książka mnie zupełnie wzięła, że tak powiem, z zaskoczenia, w sensie tamta Gentleman. Nigdy wcześniej nie słyszałem, gdzieś po prostu zobaczyłem w internecie jakąś recenzję, pomyślałem sobie, kurczę, brzmi dobrze, przeczytałem, przesiągłem, przepadłem, w ogóle super. Bardzo, bardzo szanuję Gentlemana w Moskwie, jest to jedna z moich ulubionych książek ever. Jak się dowiedziałem, ten pan napisał do tamtej pory dwie książki, w sensie tą jeszcze wcześniejszą, Dobre wychowanie, mówiłem wam też o niej, to był jego debiut, napisał właśnie trzecią powieść. Książka się nazywa Lincoln Highway, czyli autostrada Lincolna. Gruby buch, tak jak trzeba, lubię jego książki, są grube. Jest absolutnie piękna z jednym małym zastrzeżeniem. Czy przebiła Gentlemana w Moskwie? Nie. Gentleman w Moskwie nadal jest moją ulubioną książką, w sensie tego autora. Jest najlepszą jego książką, ale ta jest absolutnie cudowna. To jest powieść drogi, tak można by powiedzieć, aczkolwiek taka trochę zaburzona powieść drogi, bo zapowiada się jakoś powieść drogi, a potem nagle skręca w inną stronę i to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ameryka kilkadziesiąt ładnych lat temu, dwóch braci, którzy zostają bez mamy i taty. Z mamą jest pewna historia, ale to nie chcę mówić, żeby wam nie zdradzać szczegółów. Tata właśnie zmarł. Sprzedają farmę, w której mieszkają i chcą się udać przez całą Amerykę do Kalifornii właśnie w poszukiwaniu tejże mamy. Tak się dzieje w tej historii. Pojawia się jeszcze paru innych przyjaciół, że skręcają w zupełnie inną stronę i jakby cała ich podróż się odbywa zupełnie nie tak, jak miała się odbyć. Czyli w ogóle klasyk literatury drogi, czyli po prostu przygody po drodze definiują to, co się z nami dzieje. Kochani, jak zawsze u Taulesa, w sensie jak zawsze, napisał dwie powieści, to jest trzecia, ale no jak zawsze u Taulesa, przepiękni bohaterowie, których kocham. Na tym polega w ogóle, myślę, dla mnie urok literatury. Ja kocham te książki, w których kocham bohaterów. Nie lubię książek, w których nie lubię bohaterów. Mówiłem wam o tym. Takie książki, nawet jeżeli są świetne, fajnie napisane, z fajną historią, to kiedy nie mam, że tak powiem, feelingu z bohaterem, to nie jest książka dla mnie. Tutaj z głównym bohaterem, z jego bratem, z koleżanką, która się pojawia, z dwoma jeszcze przyjaciółmi, którzy się pojawiają. Wszyscy są po prostu uroczy, każdy jest inny. No on jest geniuszem snucia opowieści, jest geniuszem tworzenia historii, opowiadania o ludziach i tak dalej. Nie mogę więcej powiedzieć, kochani, bo jakby zdradziłbym fabułę, a tego wiecie, że zawsze nie chcę robić, żeby było bez żadnych spoilerów. Jeżeli ktoś lubił Gentlemana w Moskwie, jeżeli komuś z was ta książka się podobała, wiem też pewnie, że nie wszystkim, to koniecznie sięgnijcie do Amora Taulesa. Jedyne moje zastrzeżenie jest co do końcówki. Znowu, nie mogę powiedzieć, o co chodzi, ale ja mam takie wrażenie, jak do tej książki, w sensie już takie miałem mniej więcej od dwóch trzecich, nie? Jak zacząłem tak się zbliżać, przejechałem dwie trzecie książki, zostało mi jeszcze tyle, mówiłem sobie, zaraz, jak to? Przecież on to wszystko wyrobi w takim krótkim czasie? Mówię, wstęp mu zajął tam 300 stron i zrobi tę historię do końca w 200 stronach? Mówię, coś niemożliwe. I moje zastrzeżenie jest takie, że dla mnie ta książka to jest jakby pierwszy odcinek. On pewnie nie napisze kontynuacji, bo to jest raczej zamknięta całość, ale gdyby do tego się pojawił drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty tom, to byłbym usatysfakcjonowany. Natomiast mam takie wrażenie, że dużo naobiecywał i oczywiście, mówię, po drodze wszystko jest super, jest piękne i w ogóle nie mam żadnych zastrzeżeń, ale jakby potem nie dowiózł, nie dokończył tego, co obiecał. Ja bym potrzebował jeszcze drugiego i trzeciego tomu, żeby mógł to dowieść. Ale kochani, Amor Taules wskoczył u mnie absolutnie do moich ulubionych autorów. Jego najnowsza powieść Lincoln Highway. Bardzo, bardzo wam tę książkę polecam. Jeżeli ktoś lubi Gentlemana w Moskwie, to na pewno to wam się spodoba. Nie mam wątpliwości. Pięknie się to czyta. No to jest cudowny czas po prostu. Kawa, fotel i Taules i nic więcej nie potrzeba. Pierwsza książka do polecenia. Kochani, druga książka. No i tutaj mam zgrzyt, w sensie opowiem wam o niej. Wiecie, że generalnie nie mówię o książkach, które mi się nie podobają, ale ta książka z jednej strony jest naprawdę arcygenialna, a z drugiej jest strasznie rozczarowująca. No ale powiem o tym, kochani. Przeczytałem najnowszą powieść Olgi Tokarczuk, czyli Empuzjon. Jak to oczywiście wszędzie szumnie ogłaszali, tak? Pierwsza powieść po dostaniu Nobla. To, że oczywiście Tokarczuk dostała Nobla, bardzo się z tego cieszę. Mówiłem wam o jej poprzedniej książce, nie? Jak ona się nazywała? Kurczę, już nie pamiętam, o tych takich wędrujących tych... Bieguni, o! Bieguni, która zupełnie mi nie podeszła. Ja bardzo lubię pierwsze książki Tokarczuk. W sensie w ogóle pamiętam jeszcze jak byłem, to była chyba końcówka szkoły średniej i potem początek w zakonie. Czytałem jej pierwsze książki Prawiek i Inne czasy i tak dalej. Absolutnie mnie zawojowała. I przeczytałem Empuzjon. Muszę wam się przyznać, że ledwo go skończyłem. Już wam mówię o co chodzi. Pod względem literackim ta kobieta jest geniuszem. I to nie ma się co oszukiwać. I to, że dostała Nobla, bardzo słusznie, w takim sensie jej warsztat, jej wyobraźnia, jej język, sposób pisania, to jest coś niesamowitego. Ta książka sprawia, czytając ją, niesamowitą radość. Aha, bo może jeszcze nie powiedziałem w ogóle nic o fabule. Fabuła jest o takim młodym człowieku, który nazywa się Mieczysław Wojnicz, który udaje się do pewnego uzdrowiska, dlatego, że ma problemy z gruźlicą, no i tam poznaje jakby w pensjonacie różnych kuracjuszy, dokonuje się też na samym początku pewnego rodzaju śmierć, która może jest morderstwem, tego do końca nie wiadomo. No i trochę to jest takie śledztwo próbujące jakby rozgryźć, dlaczego ta osoba zginęła. No a jednocześnie oczywiście dokonuje się pewnego rodzaju takie kształtowanie osobowości tego młodego człowieka. Książka jest ewidentnie jakąś odpowiedzią, jakimś dialogiem z Czarodziejską Górą Tomasza Manna. Ja niestety Czarodziejskiej Góry nie czytałem. W sensie widziałem kiedyś spektakl Krystiana Lupy na podstawie Czarodziejskiej Góry, ale to Krystian Lupa to oczywiście tworzy swoje własne światy. Natomiast książki nie czytałem. Przypuszczam, że każdy, kto zna Czarodziejską Górę, potrafiłby dużo więcej zobaczyć pewnych, wiecie, odnośników, paralel i tak dalej. Ona ewidentnie jest dialogiem z Czarodziejską Górą. Książka jest niezwykle przyjemna w czytaniu, w sensie, mimo że akcja nie jest jakaś wartka, bo się zasadniczo nic nie dzieje, w sensie chłopy jedzą w sanatorium, chodzą po lesie, zbierają grzyby, kaszlą, chodzą na leżanki i tak dalej, no to językowo i literacko to jest po prostu, no to jest rozkosz, kochani, rozdział, gdzie kobieta opisuje grupę mężczyzn, każdy z nich kaszle i ona... opisując ich kaszel, opisuje ich osobowość, to są chyba 4 strony, gdzie opisuje jakby kim jest ten człowiek poprzez jego kaszel, to jest po prostu, to jest arcydzieło. Takich pisarzy jest po prostu 5 na świecie prawdopodobnie, którzy tak potrafią pisać. Więc pod tym względem ta książka jest naprawdę piękna. Jeżeli ktoś po prostu uwielbia absolutnie literaturę piękną, tak by trzeba to nazwać, to jest absolutnie dla niego. Natomiast pod względem ideowym, no to jest po prostu dno. Przepraszam, że tak mówię. Ja broń Boże nie chcę obrazić pani Tokarczuk. Ona ma prawo mieć poglądy takie, jakie ma. To jest taki manifest antymęski, profeministyczny, progenderowy i tak dalej. Oczywiście nie ma tu, wiecie, żadnej tam propagandy i nagonki, nie? Ale no ja nie mogłem tego czytać po prostu. W takim sensie miałem wrażenie, że to jest tak, że autorka miała w głowie po prostu 4 tezy i jakby... No i ma do tego prawo oczywiście, nie? Ja, broń Boże, i do tego nie odmawiam. Tylko, że to nie są moje tezy, one mnie w ogóle nie interesują i w ogóle one są tutaj tak pokazane, że no dla mnie są po prostu zwyczajnie niewiarygodne i tak dalej. No nie, no po prostu no umęczyłem się, a już zakończenie, w sensie to, co się dzieje z głównym bohaterem na końcu, nie mogę wam tego powiedzieć, nie o co chodzi. Ale to, no nie, no po prostu nie. Więc jako literatura piękna, no to jest arcydzieło, tak. Ta kobieta jest geniuszem, w sensie Olga Tokarczuk. Natomiast jakby ideę, to co ona próbuje przekazać w książkach, no to jest istotne oczywiście, nie? No po to czytamy książki, tak? Żeby też poznawać inne światy. No to jest zupełnie nie dla mnie. I to jest po prostu takie... łomatko. Znaczy, no, powiem wam tylko jedną rzecz. Jest mnóstwo bohaterów męskich oczywiście w tej książce, to jasne. Ja rozumiem oczywiście, że pokazujemy męskich bohaterów również negatywnie, oczywiście. Ja nie mówię, że nie ma negatywnych męskich wzorców, nie mówię, że nie trzeba walczyć o różne prawa kobiet i tak dalej, i tak dalej. Ale po pierwsze, nie ma w tej książce ani jednego normalnego mężczyzny. Ani jednego. Ani jednego. Tu jest po prostu dewiant za dewiantem, po prostu świr za świrem, kretyn za kretynem. Przepraszam za takie ostre słowa, ale no nie ma tu żadnej normalnej postaci męskiej. Przepraszam, ale jeżeli się o czymś pisze, to warto pokazać pewną różnorodność świata, nie? I oczywiście, że możemy powiedzieć, dobra, ale ja pokazuję tylko patologię. No okej, tylko świat nie jest taki, że jest z nim tylko patologia. To jest może tylko moje zdanie. Ale ja po prostu byłem tak zmęczony już tym po prostu, że jakby... No właśnie, że to jest jakiś nienormalny, chory świat. Oczywiście taki świat również istnieje, ale to nie jest jedyny świat, który istnieje. I może się bez sensu sprzeczam, bo może o książce chodziło właśnie o to, żeby pokazać ten bezsensowny świat, ale no nie przekonało mnie to w ogóle. Wybaczcie. Językowo rozkosz, ideologicznie dno, w sensie dla mnie, wybaczcie. Mam taki pomysł w ogóle, że chyba nowych książek pani Olgi Tokarczuk już nie będę czytał, bo mimo, że one literacko byłyby super, po prostu wrócę sobie do tych starych, bo te stare jakoś po prostu były super i jakoś tak, no. Każdy ma prawo się rozwijać, ja broń Boże, nie chcę, żeby to jakoś zabrzmiało, wiecie, nie chcę obrazić tej autorki, bo ona jest naprawdę geniuszem literackim, tylko się po prostu jakoś no, nie zgadzamy w opisie rzeczywistości, no i tyle. Ale generalnie polecam, żeby się z tym zapoznać. Bardzo jestem też ciekawy waszych opinii, bo może będziecie mieli zupełnie inne, może ja to czytam przez jakiś mój, wiecie, sposób patrzenia, może ktoś powie, nie, to jest w ogóle piękna książka o, nie wiem, dorastaniu, o szukaniu własnej tożsamości i tak dalej. Tylko, że właśnie, wiecie, przepraszam, powiem jeszcze jedno zdanie, wiem, że może długo, ale co tam. Pamiętacie, kiedyś wam polecałem taką książkę, o tutaj ją nawet mam, Middlesex, nie? Tego, Jeffreya Eugenidesa. To jest książka również o pewnej transformacji, gdzie właśnie człowiek się rodzi w innym ciele niż, w sensie w innej świadomości płci niż ma. Ale w tamtej książce, która również była genialna literacko, nie miałem żadnego problemu z tym, że pokazujemy świat, dlatego, że tamten świat był prawdziwy, różnorodny, był piękny, dobry, zły, mądry, niemądry i tak dalej, jakby nie? Natomiast tutaj to jest po prostu jedna strona medalu, tylko jedna. No i tamta książka jest 1000 razy lepsza. Middlesex, naprawdę. Ale Empuzjon Olgi Tokarczuk. No niby polecam, ale nie wiem, czy polecam. No. W sensie literacko polecam, inaczej nie polecam. Kochani, jeszcze jedna książka tak szybciutko, bo przepraszam, bo się rozgadałem. Ta książka, wiem, że wielu z was możliwe, że nie podejdzie, bo to jest bardzo specyficzna książka. Mnie zaintrygowała. Nie powiem, że to jest arcydzieło, ale mnie zaintrygowała i dosyć mi się spodobała. George Saunders. To jest człowiek, który dostał jakiś czas temu nagrodę Bookera za książkę Lincoln w Bardo. Jeszcze wam o niej nie mówiłem, pewnie wam powiem za jakiś czas. To jest zbiór jego opowiadań, przepraszam, nazywa się to Sielanki. To jest bardzo specyficzny autor. To jest, ktoś by powiedział, taki trochę postmodernista, chociaż nie wiem, czy do końca. 2, 4, 6 opowiadań. Sielanki, Winki, Morszczyn, koniec oszołoma na tym świecie, nieszczęście fryzjera, wodospad. To są takie satyryczno-absurdalne opowieści o jakby trochę takim wynaturzonym świecie, w sensie nie wynaturzonym w złym sensie, tylko takim nie do końca realnym, co nie? No, że no jedna opowieść, czyli Sielanki, to jest opowieść o dwójce ludzi, którzy pracują w takim jakby, nie wiem jak to nazwać, w Muzeum Historii Naturalnej i są eksponatami. W sensie on jest Neandertalczykiem i ona jest Neandertalczyczką. Przychodzą ich oglądać ludzie, a oni muszą cały czas być w roli. Czyli de facto nie tak, że tylko grają przez tam kilka godzin, tylko w ogóle ich myślenie, ich funkcjonowanie musi być w roli tych Neandertalczyków. No i tam się dzieje cała akcja. To są tego typu opowiadania, czyli takie absurdalne, trochę wymyślone sytuacje, które mają pokazać, mam wrażenie, takie pomieszanie współczesności, takie, że jakby nie wiemy w ogóle, czego szukamy, że się przyczepiamy do jakichś takich rzeczy, które nam się wydają, że będą nas rozwijać, a one się stają po prostu jakąś taką, takimi kajdanami, które po prostu sobie sami nałożyliśmy. Takie rozprawianie się trochę z absurdem współczesności. Mówię, to nie jest dla każdego. Jestem przekonany, że nie każdemu się ta książka spodoba, bo to nie ma ani wartkiej akcji, tylko wszystko jest takie podszyte jakimś takim lekkim absurdem, lekką ironią. No mnie to w ogóle zaciekawiło. Jeżeli ktoś lubi takie coś, albo chciałby się, że tak powiem, przyjrzeć, George Saunders, Sielanki. Polecam zasadniczo. Moi drodzy, króciutko o jednej książce z takiego działu, wiecie, reportażowo, poradniko, coś tam, co wam mówię. Książka, o której chyba wam nie mówiłem, aczkolwiek mam jakiś taki glimpse w głowie, że może mówiłem, ale sprawdzałem na liście, więc chyba nie mówiłem. Trevor Noah, Nielegalny. Tak to wygląda. Moje dzieciństwo w RPA. Kto to jest Trevor Noah? Trevor Noah to jest komik, taki stand-uper, którego poznałem, bo zobaczyłem jego stand-up na Netflixie, teraz są chyba w ogóle już dwa, które są absolutnie świetne. Po prostu te stand-upy mi się bardzo podobają, nie są zbudowane na przekleństwach. Mam wrażenie, że po prostu 80% stand-uperów jest śmieszne tylko dlatego, że przeklina. Natomiast tutaj nie ma w ogóle przekleństw, natomiast ma fantastyczne historie, bardzo śmieszne. Urodził się i wychował w RPA, a potem się przeniósł do Stanów. Teraz w ogóle jest bardzo znany w Stanach, prowadził przez lata chyba Tonight Show, tak mi się wydaje, chociaż w tym roku już kończy, w ogóle przechodzi gdzieś dalej. No, bardzo znana postać w tej chwili, taka komediowa w Ameryce. To jest książka, która opisuje jego dzieciństwo, dorastanie, jego relacje z mamą, kiedy był w RPA, oczywiście za czasów apartheidu i tak dalej. Czyli takie mierzenie się z rasizmem, mierzenie się z własną religią, z własną kulturą, potem z przenosinami do Stanów, z pewnym takim zderzeniem. Ja go bardzo lubię jako człowieka, bardzo sobie też cenię jego różne komentarze takie, bo on w tych stand-upach, albo w tych swoich programach też daje takie komentarze społeczno-polityczne. Cenię go, nie mówię, że we wszystkim się z nim zgadzam. Ale bardzo go cenię, jest w ogóle bardzo sympatycznym człowiekiem. Jest po prostu bardzo miłą osobą. I dlatego sięgnąłem do jego książki, to jest taka jego quasi biografia, tak można to nazwać. Ale tak naprawdę jakby to jest zabawna opowieść o koszmarnych czasach, nie? Czyli jakby w sposób taki pełny humoru, pełny delikatności opisuje jednak o strasznych rzeczach, nie? Które się działy w RPA. I w ogóle na takim zderzeniu, tak? Bycia człowiekiem czarnoskórym, tak? Czyli jakoś tam prześladowanym w różnych wariantach, ale też mierzeniem się z własnymi jakby dziwnymi pomysłami na ten temat i tak dalej. Bardzo ciekawa książka. Jeżeli ktoś lubi takie, tego typu relacje, a chciałby poznać po prostu też świetnego człowieka, to Trevor Noah, Nielegalny, bardzo wam polecam. Kochani, i teraz mam jeszcze 2, 4, 5. 5 książek z działu takiego niepotrzebnego, nie? Czyli tak zwana literatura rozrywkowa, ale jakoś ostatnio mnie wzięło na takie różne książki i dużo naczytałem, w sensie 5. Ale wszystkie są naprawdę bardzo dobre. Dwie to będą kontynuacje serii, o których wam już mówiłem, ale 3 nowe. Zacznijmy może od tego, albo nie, zacznijmy od tego. Kochani, obejrzałem, tylko widziałem, że jest na Netflixie taki serial, który się nazywa Cień i Kość. Obejrzałem chyba pierwszy odcinek, ja w ogóle nie mam już od paru lat prawie w ogóle, że tak powiem, zdolności umysłowych do oglądania seriali, naprawdę, oglądam bardzo mało, bo jakoś nie mogę. Tak mnie nudzą po prostu, nawet najlepsze seriale po prostu, które są. No raz tam na jakiś czas coś obejrzę, ale bardzo rzadko. Ale zobaczyłem, że jest i że to jest na podstawie powieści, takiej fantazy, tak to nazwijmy, i sięgnąłem do oryginału, na której to zostało nakręcone, w sensie na podstawie, której to zostało nakręcone. I kochani, książka jest świetna. To jest trylogia. Naczytałem na razie 2 tomy, więc powiem wam o 2 tomach. Nie przeczytałem jeszcze finałowego tomu, ale zamierzam to zrobić bardzo szybko. Pani się nazywa Lake Bardugo. Tak wygląda pierwszy tom, czyli Cień i Kość. Tak wygląda drugi tom, czyli Oblężenie i Nawałnica. Jest jeszcze trzeci tom. Jaki jest jego tytuł, nie pamiętam w tej chwili, a tu nigdzie nie widzę. Ale na pewno ten trzeci też doczytam, bo te przeczytałem po prostu bardzo szybko, w ogóle jeden po drugim, bo nie mogłem się doczekać, co dalej. To jest tak zwane uniwersum Griszów. Na czym to polega? Oczywiście fikcyjny świat. On jest też ciekawe. Teraz to może trochę niepopularne, ale został zbudowany ten świat, ta książka już jest przed już paru ładnych lat. Zbudowany na podstawie jakby takiej, no, jakby rosyjskiej wizji świata. Pojawiają się trochę rosyjskie słowa, są takie rosyjskie relacje, wiecie, społeczne i tak dalej. Oczywiście to nie jest książka o Rosji. To jakby z tamtego kręgu kulturowego ta, to jest amerykańska chyba autorka. Wyciągnęła taką jakby mitologię, ale zbudowała fantastyczny świat. Świat, w którym są ludzie, to jasne, i są Griszowie. To są ludzie, którzy mają specjalne zdolności, które potocznym wydają się magiczne, ale nie są magiczne, tylko tak naprawdę są pewnego rodzaju naukowe. Są na przykład szkwalnicy, co to są szkwalnicy, którzy potrafią jakby poruszać powietrzem, nie? W sensie wiatrem. Ale oni nie robią tego na zasadzie magii, tylko po prostu wychwytują prądy, potrafią je kumulować i je przekierowywać, nie? Wiem, że oczywiście to wszystko absurdalne, ale chodzi o to, że jakby to są tacy ludzie, którzy opanowali pewne siły natury. I są różne rodzaje tam. Są tacy, którzy działają na ogniu, tacy, którzy działają na wodzie, którzy działają na powietrzu, tacy, którzy działają na organizmach ludzkich, na przykład mogą siłą woli ścisnąć komuś serce i tak dalej. Jednocześnie jest ten świat podzielony tak zwaną fałdą cienia, czyli takim wielkim pasmem, gdzie jest no po prostu cień, gdzie są jakieś potwory i nie da się z jednej strony na drugą jakby przepłynąć, przejść, bo oni takimi statkami po piachu suną po tym cieniu, no żeby tam nie zginąć i tak dalej. I oczywiście pojawia się bohaterka główna, która, bo to czy się jest Griszą czy nie, to jest taka cała komisja, która sprawdza jakby, czy ktoś ma takie nadnaturalne zdolności, jak ma, to go biorą do szkoły i tak dalej. I jest po prostu dziewczyna, która oczywiście nie jest nikim nadzwyczajnym, jest zwykłą dziewczyną, a nagle się okazuje, to jest sam początek, więc wam mogę powiedzieć, że przypływając przez tą fałdę okazuje się, że jest tak zwaną przywoływaczką słońca, czyli jest po prostu Griszą, na którą czeka cały świat od dawna, czyli tą, która będzie panowała nad światłem, bo światło mogłoby rozproszyć te ciemności fałdy. fantastycznie skonstruowany świat, wreszcie jakiś taki pełny, bo czasem czytam te książki takie, lubię takie książki o tych takich fikcyjnych światach, ale one są czasem takie zbyt ubogie, jakby nie mają całego, wiecie, uniwersum takiego. Tu jest to super zrobione, jest kilka krain, są właśnie różne kasty tych Griszów. No właśnie, jak zawsze oczywiście bohater, który się okazuje, że go nie rozpoznano, a on jest w ogóle mesjaszem świata i tak dalej. Świetna. W sensie, jeżeli lubicie przygodowe książki w takim fantastycznym świecie, to te trylogie, znaczy na razie dwa tomy, bardzo wam polecam. Pierwszy jest taki oczywiście zawiązujący akcję, pokazujący bohaterów i jakby rozwijający cały ten świat. Drugi już jest bardzo poważny, bo się robi kryzys. Nie mogę powiedzieć jaki, ale oczywiście, że wiadomo, że główny bohater musi przejść przez pewnego rodzaju załamanie i w ogóle wystawione na różne pokusy, które mogłyby go zniszczyć i tak dalej. Jedyną, gdybym mógł mieć jakąś wadę do tej książki, to przez sekundę byłem tylko ten zmęczony. Nie oszukujmy się, tak naprawdę, jak to poczytacie, ta książka to jest romans. Tak naprawdę to jest romans. W sensie chodzi po prostu o miłość, nie? I to momentami jest trochę takie, sobie myślałem, Boże, chyba jestem nastolatką po prostu ze szkoły średniej, że po prostu ciągle o tym czytam. Natomiast jakby nie wkurzała mnie żadna emocjonalność bohaterów i tak dalej, bo czasami w takich książkach wkurza emocjonalność bohaterów, która jest jakimś, na takim strasznie niskim poziomie. To jest to fajne. Z rozkoszą sięgnę do trzeciego tomu, żeby zobaczyć, jak historia się zakończy. Bardzo jestem w ogóle ciekawy, jak to się zakończy, bo drugi tom tak się zakończył, że naprawdę jestem ciekawy. Jest też w ogóle tej autorki jeszcze kilka innych książek z tego samego uniwersum, ale już z innymi bohaterami. Jest na przykład Szóstka Wron, mam już ją przygotowaną do czytania. Na pewno po to sięgnę. Jeżeli lubicie dobrą fantazję literatury, to Cień i Kość i Oblężenie i Nawałnica bardzo, bardzo wam polecam, a jak doczytam trzeci tom, to wam powiem. Teraz może tak. Niech będzie. Najnowsza powieść Stephena Kinga. Ja Stephena Kinga nie jestem wielkim fanem. W takim sensie lubię kilka jego książek, ale tylko kilka. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście Stephen King jest przede wszystkim znany z horrorów. Albo z takich strasznych książek. Ja tych nie lubię, nie czytałem i nie zamierzam. Czyli jak tylko zobaczę na okładce, że to jest kolejny jakiś horror w wykonaniu Kinga, to może tam poza jednym, który chyba czytałem, to takiej w ogóle nie czytam. Natomiast on ma też książki, które nie są horrorami i te lubię, bo on jest rzeczywiście świetnym pisarzem. I koniec, najnowsza powieść Kinga to nie jest horror. Nazywa się to Baśniowa Opowieść. Tak to wygląda. Strasznie gruby buch. Już to całe przewałkowałem. Jeszcze świetny audiobook. Trochę czytałem, trochę słuchałem w samochodzie. Czytany przez Macieja Kowalika. Bardzo fajnie przeczytany jest. I powiem tak, znaczy bardzo wam polecam tę książkę. Jeżeli ktoś lubi Kinga w takiej wersji niehorrorowej, to bardzo polecam. Z jednym zastrzeżeniem, w sensie trzeba się nastawić na coś. Powiem tak, pierwsze jakieś 200 stron to jest po prostu w ogóle więcej nawet, 300 chyba, tak. Pierwsze 300 stron, czyli w ogóle to prawie połowa książki. To jest w ogóle arcydzieło. W sensie, ja bym wolał, żeby ta książka była cała taka jak pierwsze 300 stron. Wtedy w ogóle to byłaby chyba moja ulubiona książka Kinga. Jest młody chłopak oczywiście, który mieszka w małym amerykańskim miasteczku, jak to zawsze u Kinga. Mieszka z tatą alkoholikiem, który już wyszedł z alkoholizmu, mama nie żyje. I z boku na wzgórzu mieszka taki starzec, którego się oczywiście wszystkie dzieci boją i tak dalej. On jest nastolatkiem, ma tam chyba 17 lat. Wszystkie dzieciaki się go boją, on jest w ogóle straszny, potworny, ma psa takiego, kiedyś był bardzo groźny ten pies, jakby jeszcze on był mały, w sensie jak był mały główny bohater, to był taki pies w ogóle obronno, taki wiecie, zaczepny, a teraz jest takim starym psem, Radar ma w ogóle na imię. W pewnym momencie nasz główny bohater ratuje tego starszego pana, bo go spotyka leżącego tam chyba z nogą złamaną, czy już nie pamiętam, co tam było. Jakieś 2 miesiące temu to czytałem, w sensie ten początek. On ląduje w szpitalu, okazuje się, że chłopak mu ratował życie i ten chłopak zobowiązuje się do tego, że będzie opiekował się jego psem. I przez 200 stron jest tak naprawdę cała historia taka bardzo zwyczajna. Ten chłopak jest w tym domu, odwiedza tego starszego pana w szpitalu. Jest fantastycznie opisana relacja tego chłopaka z tym psem. Pies jest w ogóle oczywiście super. Obok domu stoi taka szopa, w której coś się dzieje, więc już wiadomo, że będzie coś w ogóle dziwnego. Chłopak potem odkrywał u niego w domu u tego starszego pana jakieś grudki złota, nie wiadomo skąd i tak dalej. Jak się łatwo domyślić, chyba nie zdradzam fabuły, bo to jest też na okładce napisane, w ogóle chyba warto o tym wiedzieć, to nic nie zdradza, w szopie jest wejście do innego świata. I druga część książki dzieje się w tym innym świecie. I tutaj trzeba mieć pewnego rodzaju, no właśnie... Ten inny świat, to jest taki bajkowy świat, który jest zniszczony przez pewną złowrogą siłę. Nie mogę powiedzieć oczywiście nic więcej. Ale to wszystko jest bardzo takie groteskowe. Mam wrażenie w ogóle, że tą drugą część to napisał Tim Burton. Nie wiem, czy kojarzycie Tima Burtona. To jest taki reżyser który bardzo specyficzne filmy kręci. Takie bardzo dziwne, takie w ogóle, takie no właśnie absurdalne. On nakręcił tak, Edwardo Nożycorękiego i tak dalej. Gnijącą Pannę Młodą. Ja w ogóle bardzo lubię tego reżysera. Ale druga część jest właśnie taka trochę, taka groteskowo absurdalna, taka ten świat tam bajkowy jest przeżarty czymś takim dziwnym, jest taka wielka baba, która waży chyba 400 kilo i jest w ogóle takim potworem, są w ogóle takie kościotrupy, które zabijają swoim światłem, nie chcę może więcej zdradzać, jeszcze nie wiem, czy za dużo nie powiedziałem. Oczywiście podoba mi się to. To nie jest tak, że mi się to nie podoba. Natomiast jakby byłem zdziwiony, jak z takiego czegoś takiego bardzo, wiecie, ślankowej relacji z psem, zagadkowego miejsca i tak w ogóle wszystko było takie kingowo bardzo fajne, nagle w jakiś taki lekki absurd skoczyliśmy, nie? I to jest takie trochę dziwne. Niektórym się to może nie spodobać. Mnie się to podobało, ale byłem zaskoczony tym. Natomiast gdyby King napisał tak, jak napisał pierwsze 300 stron, jakby napisał 600 takich stron, to byłoby w ogóle arcydzieło. A to i tak jest w ogóle genialna książka. Jak ktoś lubi Kinga, albo chciałby poznać Kinga, a nie lubi horrorów, ja nie lubię, więc nie czytam. Natomiast w tej opowieści super. Baśniowa opowieść Stephena Kinga. No to jest bóg długi, nie? To jest audiobook, trwa chyba 20 godzin, 700 stron. Ale bardzo polecam. Koniec, jak zaczynałem nagrywać ten odcinek, pomyślałem sobie, dobra, no mam tam parę tych książek, to dzisiaj szybko pójdzie. Jak widzicie, poszło szybko jak zawsze. Dobra, kończymy. Jeszcze dwie książki. To są kontynuacje serii, o których wam już mówiłem, ale powiem wam, bo doczytałem kolejne tomy. Zawsze się tak zastanawiam, czy mam mówić o kolejnych tomach, ale chyba tak, nie? Mroczne materie, tom numer 2, czyli Delikatny nóż. Mówiłem wam kiedyś o pierwszym tomie. To jest taka mocno znana jakby fantastyka. Może wspomnę bardzo krótko. To jest taki świat, gdzie każdy człowiek, nie nasz świat, tylko każdy człowiek ma swojego daimona. Daimon to jest takie zwierzę, które jest uosobieniem jego duszy. Każdy ma swoje. Jak jest dzieckiem, to te zwierzęta są różne, w sensie daimon się może przekształcać, ale jak się człowiek staje dorosły, to mu się to wykształca w jedno konkretne zwierzę i ono mu zawsze towarzyszy. To jest jego dusza. Jak się to zwierzę zabije, człowiek umiera. Jak się człowieka zabija, zwierzę umiera i tak dalej. Drugi tom jest chyba jeszcze lepszy niż pierwszy. Pierwszy mi się bardzo podobał, tylko jak zawsze pierwszy tam jest pewnym zarysowaniem świata, nie? W drugim tomie co się dzieje? W drugim tomie otwierają portal do innego świata, bo okazuje się, że są światy równoległe. Jednym ze światów równoległych jest również nasz świat. I główna bohaterka jakby przenosi się do świata, który nie jest jej światem, gdzie ludzie nie mają daimonów i tak dalej, mało tego. Potem podróżuje do jeszcze innego świata, gdzie się okazuje, że są jeszcze inne, właśnie nie chcę zdradzać, jeszcze inne sposoby funkcjonowania ludzi i czegoś, co ich zabija. I ona próbuje się w tym świecie odnaleźć, poznaje chłopaka, który w tym świecie mieszka, który się okazuje, że ma bardzo specjalne zdolności, stąd jest tytuł Delikatny nóż. Więc o tym nie powiem, żeby wam nie zdradzać. Mnie się ten świat w pierwszym tomie bardzo podobał. Drugi tom dowozi. W sensie nie jest gorszy od pierwszego. Uważam, że nawet jest chyba trochę lepszy. Jest bardzo ciekawie zarysowana fabuła. Pojawia się właśnie ten nowy bohater. Przypuszczam, że we dwójkę będą również w trzecim tomie, który jest ostatni. Zamierzam trzeci tom również przeczytać. Nie chcę więcej o tym mówić, bo już mówiłem o pierwszym tomie. Jak ktoś chce sięgnąć, bo i tak pewnie, jeżeli tego nie czytaliście, to zajrzyjcie do pierwszego tomu. W jednym z bookszpanów, macie zawsze w opisie pod filmem, są listy, jakie książki były czytane, to posłuchajcie o pierwszym tomie. Te trylogie... Mówią, że ona jest taka antykościelna, bo oczywiście tu się pojawia taki twór, to się nazywa Kościołem, który trochę wygląda jak taki kościół katolicki, ale ludzie, no to jest pewna fikcja literacka, to nie ma nic wspólnego z Kościołem katolickim. Po prostu to jest po prostu totalitarna organizacja, która próbuje zawojować ten świat. W każdej książce fantazji jest jakaś totalitarna organizacja, która próbuje zawojować ten świat. To, że to się nazywa Kościół i chodzą w sutannach, to nie znaczy, że to jest Kościół katolicki. A nawet jeżeli, Boże, no, to jest fikcja literacka, ludzie drodzy. Tak tylko mówię, bo niektórzy wiem, że chyba w Stanach w ogóle miał jakoś tam powstać jakiś, chyba nie wiem, film kolejny, bo pierwszy powstał i jakieś podobno były protesty, że to jest antykatolickie w ogóle. Co to za gadanie? Świetna rzecz. Jakby ktoś chciał dobrą fantastykę, Delikatny nóż, drugi tom się poleca. I ostatnia książka, to jest coś, co wam już mówiłem o trzech tomach. Doczytałem właśnie czwarty tom, na szczęście jest jeszcze chyba cztery, bo jest 8 albo 9. Z czego się bardzo cieszę, bo to mi się... To jest chyba no, w pierwszej trójce fantastycznych książek, jakie czytałem w życiu. Czyste science fiction. James S. A. Corey, Gorączka Ciboli, nie wiem jak to się czyta. To jest to, co może oglądaliście, jest taki serial, on jest teraz na Amazonie, Expanse, bo to jest świat ten Expanse. Trzy tomy były świetne, czwarty jest równie świetny. To jest space opera. W czwartym tomie, teraz uwaga, będzie trochę spoilerów, jeżeli ktoś nie czytał poprzednich trzech, to chyba lepiej tego nie słuchać. Natomiast jeżeli ktoś czytał, no to albo nie będzie nigdy czytał, to wtedy... Znaczy nie będę za fabuły, tylko to, co powiem, oznacza, że się rozwiąże to, co było w trzech pierwszych tomach. trzecim tomie na końcu, mówię, to jest spoiler, jeżeli ktoś nie chce, jeżeli ktoś chce to czytać, to proszę tego nie słuchać teraz. To już jest ostatnia książka, dalej już nie trzeba słuchać. W trzecim tomie otworzyły się wrota do, bo działo się wszystko na Ziemi i na Marsie, otworzyły się wrota do multiświatów i oni w czwartym tomie wyruszają do pierwszej planety właśnie tych otworzonych tysiąca planet. Zostaje tam wysłana taka misja specjalna, w sensie z pewnej korporacji, która ma tam zająć się zbadaniem tej planety, wydobyciem i tak dalej. Jak tam dolatują, okazuje się, że już tam są osadnicy, w sensie, którzy wylecieli wcześniej, prywatni ludzie, którzy to zajęli, skolonizowali i uznają, że to jest ich. No i powstaje konflikt, nie, między jakby oficjalną korporacją wysłaną przez Ziemię, Marsa i tak dalej, a tymi ludźmi, którzy już tam są. Nasz główny bohater, czyli James Holden, zostaje wysłany jako pośrednik, żeby ten konflikt rozwiązać. Konflikt oczywiście skaluje niewiarygodnie. Oczywiście też okazuje się, że na tej planecie są pozostałości obcych i cywilizacji, która nie wiadomo, co się z nią stało i tak dalej, i tak dalej. Dalej, że nie będę zdradzał, że nawet jeżeli ktoś czytał pierwsze trzy tomy, to żeby nie wiedział, co będzie w czwartym. Świetne, fantastyczna space opera. Oni mają taką metodę, ona jest fajna, tylko momentami jest wkurzająca, że każdy rozdział jest z perspektywy innej osoby, nie? Jakby, która bierze udział. Każda książka ma jakby tam, powiedzmy, 5, 6, 7 takich głównych bohaterów. Każdy rozdział jest z perspektywy innego bohatera i mam takie wrażenie, że w każdym tomie jest jakiś jeden bohater, który jest tak nudny, że jakby czytam zawsze 6 tych, no są świetne i zawsze jak widzę to, bo każdy rozdział zaczyna się od imienia danego bohatera, nie? Czyli z której perspektywy będzie. Jak widzę to jedno, zawsze mi mówię, o Boże, to będzie nuda teraz. Zawsze jest jakiś taki jeden wątek, po prostu jedna osoba, która jest strasznie nudna. Ale oprócz tego, to jest w ogóle świetne. To jest najlepsza chyba, no jedna z najlepszych w ogóle takich sag science fiction, jakie czytałem w życiu. Czwarty tom przeczytałem, na szczęście zostało jeszcze parę, więc za jakiś czas doczytam. Będę wam pewnie mówił, jak tam kolejne tomy. Bardzo polecam. Gorączka Ciboli jest świetna. Słuchajcie, chyba tyle. Miało być krótko, wyszło jak zawsze. Ale co tam? Mam nadzieję, że lubicie słuchać o książkach. Ja bardzo lubię o nich gadać, a jeszcze bardziej lubię czytać. Ale mam coraz mniej czasu właśnie, jak są te wszystkie rekolekcje i tyle. To jest po prostu dramat. No ale to nic, robimy co możemy. I tak jest chyba nieźle. Ściskam was, pozdrawiam was, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, do następnego odcinka. Pa, pa!